Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej. Dziś w audycji Pan Bóg po godzinach rozmawiamy o prześladowaniach chrześcijan. A to wszystko za sprawą ósmego już Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Goście w studiu to ksiądz podpułkownik Jerzy Niedzielski, redaktor Andrzej Kerner z Opolskiego Gościa Niedzielnego. Przed przerwą już mieli Państwo okazję wysłuchać drastycznych opisów tego, co się działo w Jugosławii. Teraz myślę, że będzie jeszcze gorzej, o ile można tak to stopniować. Jeżeli chodzi o prześladowania w Iraku, wypisałem sobie kilka i zastanawiałem się, czy tylko kilka, czy aż kilka. Chrześcijanie, kolaboranci, chrześcijanie traktowani są tam jako kolaboranci współpracujący z państwami Zachodu. Wypędzenia, egzekucje, porwania kobiet i dzieci, niszczenie kościołów są na porządku dziennym. Oznaczanie domów literą N jako Nazarejczyk, które potem te domy przechodzą pod własność muzułmanów. Gwałty, które prowadzą do samobójstw, płacenie okupu, czy na przykład w Mosulu podatek, jeżeli ktoś chce zachować swoją wiarę, w wysokości $200. I tutaj warto też przypomnieć o zamordowaniu arcybiskupa Mosulu, Paulosa Rafaia Rajo, który zginął w 2006 roku. Został ścięty, ciało porąbano i wyrzucono na śmietnik. I 10 lat temu to wszystko się działo. Dziś te obrazy do nas wracają i wielokrotnie mieli panowie chyba okazję doświadczyć tych wspomnień. Tu w przypadku Andrzeja wiem, że rozmówcy twoi dzielili się tymi prześladowaniami, a tutaj też w przypadku księdza pułkownika ta wojna była tuż za murem bazy.
Tak, ja pozwolę sobie, zanim jeszcze powiem o tych własnych przeżyciach, nawiązać do osoby arcybiskupa Marka Paolo Rajo, chaldejskiego arcybiskupa Mosulu, bo to jest też pewien obraz pokazujący też nieprawdopodobny heroizm, taki boży i naturalny ludzi, którzy stanęli w obliczu śmierci. Mówią niektórzy, że jak człowiek stanie w obliczu śmierci, na przykład wie, że zginie, albo wie, że umrze na przykład, że powiedzmy godziny czy tam dni są policzone, wtedy jest egoistą, nie? Wtedy jest egoistą. Nie każdy, nie wszędzie i nie zawsze. I właśnie takim przykładem jest arcybiskup Rajo. Pod koniec lutego Rajo został porwany ze swojego auta w dystrykcie Mosul al-Nur. Ochraniarzy i kierowcę zabito na miejscu. Przedstawiciele kościoła powiedzieli później, że tuż przed tym, jak Rajo został wyciągnięty z auta, zadzwonił do swojej wspólnoty i nakazał nie płacić za niego żadnego okupu, bo szczupłych finansów kościoła można użyć do lepszych celów. Zadzwonił w obliczu śmierci, powiedział, żeby nie płacono, ponieważ te pieniądze kościoła powinny być przeznaczone do lepszych celów. Lepsze cele niż jego własne życie. No, rzeczy nadzwyczajne. Wtedy, kiedy my w kolejce przepychamy się do kasy, jak otworzą nową, to mało nóg nie połamiemy, żeby zdążyć nie wiadomo dokładnie po co, nie licząc się z nikim, czy wyprzedzimy staruszkę, czy niepełnosprawnego, czy kobietę w stanie błogosławionym. A tutaj w kontekście swojego życia nie płaćcie, bo potrzeby wspólnoty są większe i do lepszych celów. Nadzwyczajne rzeczy, zupełnie nadzwyczajne.
Andrzej, jak było z twoimi rozmówcami? Z rozmówcami, których poznałem za sprawą książki. Oni jakby zdecydowali się na misję karkołomną i to jest mało powiedziane. Zdecydowali się wierzyć w Chrystusa, wyznawać wiarę w morzu islamu.
Masz na myśli Roberta i Gabriele Ugolinich. Mhm. Oni nie myślą o męczeństwie. Po prostu zamieszkali w Van, w tureckim Kurdystanie, po to, żeby iść drogą błogosławionego Karola de Foucault. Wiemy, że on skończył życie tutaj na ziemi męczeństwem. Oni rzeczywiście żyją, tak jak powiedziałeś, w morzu muzułmanów i pojechali tam ze świadomej decyzji swojej wiary głębokiej po to, żeby świadectwem życia świadczyć o Chrystusie. I mają przyjaciół wśród muzułmanów, wśród kurdyjskich muzułmanów. Prowadzą życie, powiedzmy, proste. Zrezygnowali przede wszystkim z ekskluzywnego życia we Florencji. To jest jakby podstawowa. Czy oni, oczywiście, zwłaszcza teraz, po tak zwanym puczu, czy po puczu w Turcji, sytuacja chrześcijan jest pod wielkim znakiem zapytania. Nie wiemy, co się będzie działo. Nie wiadomo, co będzie z patriarchą Konstantynopola, któremu też już niektóre czynniki tureckie próbowały zarzucać, że być może on był jednym z organizatorów. No wiadomo, że w tej chwili w Turcji na każdego może paść podejrzenie i sytuacja może być bardzo, bardzo nieciekawa. W wypadku Włochów, no przynajmniej deportacja. Zawsze grozi im niebezpieczeństwo ze strony sąsiadów, którzy się gdzieś tam zradykalizują. Ale ja mogę powiedzieć, że to właśnie ten heroizm, o którym tutaj ksiądz mówił, heroizm wiary, jaki ja tam właśnie w tych krajach obserwowałem, czy o którym słyszałem, to jest coś po prostu niezwykle poruszającego. Naprawdę i to nie to tylko, że o, wzruszę się, bo zobaczę, przeczytam, ale to stawia pytanie, a ty, jak ty byś się zachował w takim momencie, człowieku? Jak słyszę od siostry Brygidy, o której już tutaj wspominałem, że jej przyjaciel byli w niewoli i po prostu gdyby się wyrzekli Chrystusa, byliby uwolnieni, nie byłoby problemów, być może ocaliliby życie, bo nie wiedzieli, czy nie w każdym momencie nie przyjdą i ich nie zastrzelą, czy nie rozstrzelają. A oni jednak trwali przy Chrystusie i powiedzieli, że po prostu nie zmieniają swojej wiary. Ja nie wiem, jak bym się zachował. Oczywiście trudno dywagować. Chciałbym zachować swoją wiarę. Człowiek chciałby mieć dobre scenariusze, ale to stawia przed nami po prostu takie pytanie.
Właśnie. Są takie rzeczy, o których usłyszałeś, których z powodów bezpieczeństwa nie ma w książce. Bardzo mnie poruszył ten fragment o takiej podziemnej, ukrytej mszy świętej, można by powiedzieć, odprawianej w takim ciągłym lęku. Czy ktoś nie wejdzie, nie zapuka, czy nikt nie przerwie tej mszy?
No tak, to była taka jedna msza, w czasie której policja turecka weszła do domu i trzeba było chować dary ofiarne i przygotowane na razie hostie i wino, żeby się nie zorientowali, że to jest msza, ponieważ nie wolno mszy odprawiać poza wyznaczonymi miejscami kultu, a to nie było takie miejsce, to był po prostu dom prywatny w Turcji. No i rzeczywiście wtedy się odczuwa, no ja mogę powiedzieć o sobie, że rzeczywiście odczuwałem wtedy duże. Ale odczuwałem to nie w sensie jakimś takim, że słyszałem głosy, czy jakieś dźwięki, czy zapytanie, tylko po prostu wewnętrzne przeświadczenie, że ta jakby ta intensywność obecności Bożej we mnie, przeze mnie odczuwanej, jest większa w tym momencie. No ale ja chciałbym też powiedzieć, bo też jestem pod wrażeniem tej relacji z ubiegłego tygodnia siostry Brygidy z Syrii. Przyszli do niej ojciec jednego chrześcijanina asyryjskiego, który był w niewoli i był torturowany, potem wypuszczony, prawdopodobnie za okupem, mniejsza o to. W każdym razie ten chłopak opowiadał o tym, że jak był torturowany, to wydawało mu się, jakby to nie on cierpiał, tylko ktoś inny. I że mówił, że wie, że to Chrystus. To, no po prostu to są rzeczy, że ciarki przechodzą troszeczkę po plecach.